Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie ulegajmy fałszywym bożkom, prawdziwa nadzieja jest jedynie w Bogu, apelował Franciszek na audiencji. Papież wskazał Polakom wzór świętego brata Alberta. Na świecie nasila się prześladowanie chrześcijan. Co 6 minut ktoś ginie za wiarę w Chrystusa. Witam 11 stycznia i zapraszam na aktualności. Człowiek potrzebuje nadziei, ale należy ją pokładać w tym, co naprawdę może nam pomóc i nadać sens naszemu życiu, mówił Franciszek na audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie o nadziei przestrzegał przed jej fałszywymi źródłami, takimi jak pieniądz, wróżbiarstwo, ideologie czy sława. Zauważył, że kiedy zajmują one w naszym życiu miejsce Boga, stają się prawdziwymi bożkami domagającymi się poświęcenia i ofiar.
Ufam Bogu, jednak sytuacja nie jest łatwa, a ja potrzebuję czegoś pewnego i bardziej konkretnego. I na tym polega niebezpieczeństwo. Pojawia się pokusa, by szukać pociech, choćby ulotnych, które zdają się wypełniać pustkę samotności i łagodzić trud wiary. I myślimy, że będziemy mogli je znaleźć w zabezpieczeniach, jakie może dać pieniądz, w układach z możnymi tego świata, w światowości, w fałszywych ideologiach. Czasami szukamy tego w jakimś bożku, który spełniałby nasze życzenia i magiczną interwencją zmieniałby rzeczywistość zgodnie z naszą wolą. Ale to właśnie bożek, który dlatego, że nim jest, nic nie może zrobić, jest bezsilny i kłamliwy.
Pozdrawiając Polaków, papież przypomniał postać świętego brata Alberta.
W kościele w Polsce ten rok jest dedykowany bratu Albertowi Chmielowskiemu w stulecie jego śmierci. Idąc za przykładem tego wielkiego świętego miłosierdzia, brata i opiekuna bezdomnych, biednych i zmarginalizowanych, nieście miłość, dobroczynność i nadzieję wszystkim, którzy ich potrzebują.
Chrześcijanie są nie tylko zabijani za swą wiarę, prześladowania objawiają się też w zamykaniu im dostępu do edukacji, pracy czy opieki medycznej tylko i wyłącznie z powodu wyznawanej przez nich wiary. Wskazuje na to Christian Nani z organizacji Open Doors, która opublikowała doroczny raport o sytuacji wyznawców Chrystusa na świecie.
Tegoroczny raport wskazuje na znaczący wzrost nacjonalizmu religijnego w niektórych rejonach Azji. To jest chyba najbardziej zaskakujący fakt. Indie wskoczyły na 15 miejsce naszego rankingu z powodu hinduistycznego nacjonalizmu, który uciska życie społeczne chrześcijan w tym ogromnym państwie. Jednak także w takich krajach jak Laos, Bhutan, Bangladesz i Wietnam, które mają kompletnie odmienne warunki społeczne, nacjonalizm religijny zajmuje coraz więcej miejsca. Kolejnym fundamentalnym elementem, będącym zarazem największym źródłem prześladowań chrześcijan, jest to, co definiujemy jako ucisk islamu. Ekstremizm znany nam doskonale z pierwszych stron gazet w wydaniu Boko Haram, Al-Shabaab czy Państwa Islamskiego.
Chrześcijanie mają prawo do budowania kościołów w krajach islamskich z należnym poszanowaniem obowiązującego w nich prawa. Takie stanowisko zajął Dom Fatwy w Egipcie, czyli najwyższa tam rangą instytucja zajmująca się kontrowersjami związanymi z interpretacją Koranu i ogłaszaniem orzeczeń w tych sprawach. Na jej czele stoi wielki mufti tego kraju. W uzasadnieniu swej decyzji stwierdził on, że trzeba kłaść większy nacisk na wzajemność w kontaktach między religijnymi, co powinno przekładać się także na relacje między państwami o odmiennej tożsamości religijnej. Ta dobra dla chrześcijan decyzja zapadła krótko po tym, jak prezydent Egiptu zapowiedział, że wkrótce w stolicy wybudowany zostanie największy kościół w tym kraju. Podkreśla się, że ostatnie decyzje Domu Fatwy mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się w Egipcie ekstremistycznego nauczania islamskiego i instrumentalnego wykorzystywania Koranu w kluczu dżihadystycznym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
utworzenie kalifatu, rozpowszechnienie języka arabskiego i podporządkowanie sobie przez muzułmanów przedstawicieli innych religii to elementy tworzenia islamskiej cywilizacji. Ksiądz Marcin Dąbrowski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie opowie dziś o zdecydowanej ekspansji islamu w Persji, która doprowadziła w wielu miejscach do wyeliminowania chrześcijaństwa, oraz o Afryce Północnej jako bazie ataków na Europę pod koniec pierwszego tysiąclecia.
Wielu chrześcijan z Cesarstwa Bizantyjskiego było zmęczonych długimi i żmudnymi dysputami teologów na temat Trójcy Świętej. W tej sytuacji krótkie i proste wyznanie wiary „nie ma Boga prócz Allaha”, co się tłumaczy „nie ma Boga prócz Boga”, było atrakcyjne szczególnie dla tych chrześcijan, którzy nie byli ortodoksyjni, to znaczy wyznawali albo nestorianizm, albo arianizm, albo inne chrześcijańskie herezje. Nie znaczy to, że tacy chrześcijanie automatycznie przechodzili na islam. Jednakże na pewno bardziej byli skłonni zaakceptować nowych władców, nie próbując się przed nimi bronić, niż w chrześcijańskim społeczeństwie być obywatelami drugiej kategorii ze względu na swoje heretyckie poglądy. W podobnej sytuacji znaleźli się chrześcijanie mieszkający w Persji. Zdobywcy muzułmańscy z reguły dawali ludom księgi, jak nazywali chrześcijan i Żydów, możliwość wyznawania swojej religii, choć z pewnymi ograniczeniami. Islam nie był im narzucany, lecz proponowany. Pewnym przymusem były przywileje dla muzułmanów, na przykład niższe podatki. Była to forma zachęty do przyjęcia islamu. Gorzej byli traktowani poganie, a więc ci Arabowie, którzy nie przyjęli islamu. Dla nich jedynym ratunkiem ocalenia życia było przyjęcie islamu. Z czasem coraz więcej ludzi w Afryce Północnej i w zachodniej Azji przyjmowało nową religię. Kilka wieków później islam stał się na tych terenach większością, a w niektórych miejscach kościół przestał istnieć. W połowie VII wieku doszło w islamie do rozłamu, który w konsekwencji doprowadził do powstania dwóch odrębnych nurtów – sunnickiego i szyickiego. Geneza tego podziału związana jest z sytuacją, jaka zaistniała po śmierci Mahometa. Pojawiły się wówczas spory o przywództwo religijne i polityczne. Doprowadziły one do walk, a w konsekwencji do podziału społeczności muzułmańskiej na sunnitów i szyitów. Tylko ci pierwsi są uznawani za ortodoksyjnych kontynuatorów tradycji Mahometa. Bezpośrednim powodem podziału była wojna religijna w drugiej połowie VII wieku. Walczyli ze sobą zwolennicy czwartego kalifa Alego, który był zięciem i stryjecznym bratem Mahometa, oraz zwolennicy dynastii Ummajadów. Na skutek działań wojennych śmierć poniósł syn Alego, Husajn. Tradycja uznała go za męczennika walczącego przeciwko uzurpatorom władzy. Zwolennicy Alego nazwali się szyitami, od Shi'ait Ali, co dosłownie znaczy stronnictwo Alego. Stworzyli oni własną koncepcję przywództwa i islamskich dziejów. Dla sunnitów istotą przywództwa religijnego i politycznego jest kalifat. Kalif był uważany za następcę proroka, którego władza ma charakter polityczny i wojskowy. Natomiast nie przysługuje mu religijny autorytet Mahometa. Wielkie dynastie kalifów, jak Ummajadzi i Abbasydzi, wywodziły się z grona sunnitów. Szyici nigdy nie zdobyli przywództwa nad wszystkimi muzułmanami. Jednakże nie uznawali też sunnickich kalifów. Według nich przywódcą może być jedynie imam, który jest uważany za bezgrzesznego i nieomylnego. Musi on być z rodu proroka i jego stryja Alego. Jego przywództwo ma charakter nie tylko polityczny, ale i religijny. Ma prawo interpretowania woli Bożej zawartej w prawie muzułmańskim. Na przestrzeni wieków chrześcijanie spotykali się głównie z sunnitami. Afryka Północna stała się bazą do ataków na Europę. W 711 roku została zaatakowana Hiszpania. W 717 roku muzułmanie przez rok oblegali Konstantynopol. Jednak armia muzułmańska została zmuszona do odwrotu. Później jeszcze wojska muzułmańskie, kierując się na północ, dotarły aż do centralnej Francji. W 732 roku armia Karola Młota między Tours a Poitiers doprowadziła do ich odwrotu. Od tamtej pory granice Imperium Muzułmańskiego zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie względnie się ustabilizowały. Obejmowały większość Hiszpanii i Portugalii, całą Afrykę Północną, Palestynę, Syrię oraz wschodnie tereny wchodzące wcześniej w skład Imperium Perskiego, aż do Himalajów i granic Chin. Na początku IX wieku muzułmanie rozpoczęli podbój Morza Śródziemnego. W 823 roku podbili Kretę, a w 831 roku Sycylię. Islam stał się wówczas bezpośrednim zagrożeniem dla Włoch. Nie trzeba było długo czekać, bo w 846 roku został złupiony Rzym, a następnie Sycylia, na której panowanie muzułmanów trwało później przez 200 lat. Pod koniec XI wieku Sycylia została zdobyta przez Normanów, którzy utworzyli tam własne państwo razem z południową częścią Włoch. Jak wyjaśnić tajemnicę i naturę sukcesu podbojów muzułmańskich? Sami zainteresowani twierdzili, że tak liczne zwycięstwa są dziełem Boga. Biorąc pod uwagę, że muzułmanie dysponowali słabym uzbrojeniem, tak ogromne zdobycze były uważane niemalże za cud. Sukcesy militarne były dla nich dowodem na prawdziwość przesłania Mahometa. Także chrześcijanie widzieli w tym znak od Boga, jednak interpretowali go odwrotnie. Według nich pozbawienie ich tak dużego terytorium przez niewiernych było karą za grzechy. Połączenie kultury arabskiej z religią islamską oraz przyswojenie osiągnięć podbitych narodów doprowadziło do ukształtowania się islamskiej cywilizacji, rozciągającej swoje wpływy poza własne granice. W procesie tworzenia tej cywilizacji można wyróżnić trzy etapy. Pierwszym był podbój nowych ziem i ustanowienie władzy politycznej. Kolejny etap polegał na rozpowszechnieniu języka arabskiego, który stopniowo stawał się językiem życia publicznego, dyplomacji, nauki, a później także językiem codziennym. Trzeci etap to proces nawracania się na islam większości podbitej ludności. Stolicą tej nowej cywilizacji stał się Bagdad. Wiele wieków wcześniej znajdował się tam Babilon, stolica innej cywilizacji. Natomiast na zachodzie centralnym muzułmańskim miastem stała się w IX wieku hiszpańska Kordoba. Złoty okres cywilizacji muzułmańskiej to IX i X wiek. Arabowie w Bagdadzie przejęli grecką i hinduską naukę oraz perską kulturę. Od Hindusów Arabowie przejęli cyfry, które uzupełnili o system dziesiętny. Na język arabski zostały przetłumaczone dzieła Platona, Arystotelesa i Galena oraz hinduskie prace astronomiczne. Bagdad stał się centrum światowej nauki. Połączenie semickiej kultury z osiągnięciami hellenistycznymi stworzyło cywilizację, której do tej pory nie mieli ani chrześcijanie, ani Persowie. Bogactwo, przepych i rozwój nauki kontrastowały z tym, co działo się w tamtym czasie na obszarze cywilizacji chrześcijańskiej. Mieszkańcy Bizancjum twierdzili, że ich cywilizacja, stanowiąca połączenie greckiego dziedzictwa i religii chrześcijańskiej, jest Królestwem Bożym na ziemi. Ci, którzy nie należeli do tego państwa, byli uważani za barbarzyńców. Naprzeciwko siebie stanęły więc dwie grupy o podobnej ideologii. Chrześcijanie dzielili świat na cywilizację bizantyjską i na barbarzyńców, którzy powinni stać się chrześcijanami. Muzułmanie zaś dzielili świat na ziemię islamu i na ziemię wojny. Taki czarno-biały podział świata musiał prowadzić do konfliktów, których inspiratorami w tamtym czasie byli przede wszystkim Arabowie. To oni poczuli się na tyle silni, by atakować i podbijać nie tylko sąsiednie plemiona i narody, ale także wielkie, stare cywilizacje. W IX wieku Europa była biedna i zacofana. Jej zachodnia część była rozdrobniona na małe państwa. Ciągle dawał o sobie znać stary spór między Kościołem zachodnim i wschodnim. Z północy i ze wschodu niebezpieczeństwo stanowili najeźdźcy. Świat chrześcijański został w tyle za islamem. Karol Wielki, żyjący na przełomie VIII i IX wieku, syn i następca Pepina III, przez cały czas swego panowania prowadził wojny, dzięki czemu rozszerzył swoje państwo, tworząc ponadnarodowe i ponadregionalne imperium. Z terenów Germanii włączył do swego państwa Bawarię, toczył długie wojny z Sasami. Utworzył unię personalną między państwem Franków a państwem Longobardów. Takich sukcesów nie miał w Hiszpanii. Zdobył tylko niektóre miejsca na Półwyspie Iberyjskim. Karol miał świadomość, że oprócz podbojów trzeba zapewnić jedność swojemu państwu. Podzielił więc je na szereg hrabstw. Ogłosił wiele nowych prawnych rozporządzeń. Współpracował z intelektualistami oraz z biskupami i opatami ważnych klasztorów. Uważał siebie za człowieka bezpośrednio wybranego przez Boga, dlatego nadawał sobie pełne prawo do tego, by odpowiadać za sprawy Kościoła w swoim państwie. Chciał więc zwoływać synody, wpływać na obsady stanowisk kościelnych, a nawet na doktrynę kościelną. Twierdził, że rola papieża powinna mieć charakter czysto religijny. W nie do końca jasnych okolicznościach na Boże Narodzenie 800 roku papież Leon III uczynił go w Rzymie cesarzem. Po 300 latach zachodnia Europa znów miała cesarza. Władca bizantyjski uznał jego godność cesarską dopiero w 812 roku. Nowy imperator bezpośrednio rządził większą częścią dawnego Imperium Zachodnio-Rzymskiego. Karolowi nie udało się jednak zjednoczyć swojego cesarstwa. Nie zrobili tego również jego następcy. Przede wszystkim zbyt mało było elementów wspólnych, które łączyłyby kraje romańskojęzyczne, jak Italia i południowa Galia, z germańskojęzycznymi, jak niedawno zewangelizowane Saksonia i Fryzja. Innym czynnikiem, który utrudniał jedność, były najazdy ludów zewnętrznych w drugiej połowie IX wieku i pierwszej połowie X wieku. Jednak to, co najbardziej utrudniało stworzenie z nowego cesarstwa zjednoczonego bytu, był fakt, że społeczeństwa istniejące w ramach Imperium Karolińskiego charakteryzowały się wysokim poziomem partykularyzmu. Życie społeczeństwa wczesnośredniowiecznego było zdominowane przez to, co działo się w ramach wsi czy wspólnoty klasztornej. Władca państwa, niezależnie od tego, czy był to książę, król czy cesarz, był kimś odległym. Praktycznie jego władza miała jakieś znaczenie jedynie na terenach w pobliżu rezydencji monarchy. Natomiast peryferie żyły swoimi sprawami. Lepiej działały organy lokalne niż centralne. Imperium, które na przełomie VIII i IX wieku stworzył Karol Wielki, po jego śmierci w 814 roku bardzo szybko ujawniło swoje słabości. Jednym z czynników, które się do tego przyczyniły, były walki w obrębie panującej dynastii. W drugim pokoleniu po Karolu Wielkim doprowadziły one do trwałego podziału imperium.
O tworzeniu islamskiej cywilizacji oraz relacjach świata islamu z chrześcijaństwem mówił ksiądz Marcin Dąbrowski z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.